Protesty w Izraelu przeciwko planowanej ofensywie w strefie Gazy. Demonstranci żądają porozumienia z Hamasem i uwolnienia zakładników. Umowa celna między Unią a USA nie dotknie polskich rolników. Nie będzie większego importu wołowiny czy drobiu. Na Dolnym Śląsku za nieco ponad tydzień otworzy się Polska Szkoła Magii. Tysiące Izraelczyków protestowało wieczorem na ulicach, domagając się porozumienia z Hamasem i uwolnienia zakładników. Demonstracje odbyły się w kilku miastach, w tym w Tel Awiwie, gdzie zablokowano autostradę. Protesty towarzyszyły posiedzeniu rządu, który debatował nad rozszerzeniem ofensywy w strefie Gazy. Izraelskie media informowały, że plan popierany przez premiera Netanyahu zakłada zajęcie całego palestyńskiego terytorium. W wywiadach dla zagranicznych mediów premier potwierdził te zamiary, zaznaczając, że Gaza nie zostanie anektowana, a władze po usunięciu Hamasu ma przejąć cywilna administracja. Przeciwnicy tej decyzji, w tym część rodzin zakładników, ostrzegają, że operacja może narazić na śmierć około 20 porwanych, którzy wciąż są przetrzymywani w strefie Gazy. Będzie więcej amerykańskich homarów i mięsa bizonów. To w ramach porozumienia celnego między Waszyngtonem a Brukselą. Zakłada ono także wprowadzenie 15-procentowych ceł na większość unijnych towarów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych. A o szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
Unia nie otwiera się na żadne wrażliwe dla polskich rolników towary. Nie będzie więc większego importu, na przykład wołowiny, jaj czy drobiu. Przedłużono natomiast umowę z czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa o bezcłowym eksporcie do Unii homarów. Do Unii napłyną także większe ilości mięsa bizonów, co nie stanowi jednak żadnego zagrożenia dla europejskich rolników. Natomiast kraje południa Europy mogą ucierpieć wraz z otwarciem unijnego rynku na amerykańskie pistacje, migdały, niektóre rodzaje przetworzonych i surowych ryb. Bruksela niewiele zyskała dla swojego sektora rolno-spożywczego, który jest narażony na 15-procentowe cło. Wciąż nie wiadomo, czy uda się wprowadzić zerową stawkę na unijne wina i alkohole.
7 osób z objawami zatrucia trafiło do szpitala. W faktach wracamy do zdarzenia w zakładzie produkcyjnym w Kornicach w powiecie raciborskim w Śląskim. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zebrała informacje na ten temat.
Ze zgłoszenia, które wpłynęło do strażaków, wynikało, że przyczyną zatrucia był wyciek gazu. Ta informacja jednak się nie potwierdziła. Pracownicy prawdopodobnie podtruli się oparami z lakierni. Na nudności i zawroty głowy uskarżało się kilkanaście osób. Po przebadaniu przez ratowników 7 trafiło do szpitala. W hali przebywały łącznie 62 osoby. Wszystkie opuściły budynek przed przyjazdem Straży Pożarnej.
Fakty na wakacje w RMF FM.
Szept duchów, świst różdżek i westchnienie akromantuli. W zamku Czocha na Dolnym Śląsku za nieco ponad tydzień ruszy festiwal Czarodziejem Być Szkoła Magii. Najmłodsi adepci jednak już trenują zaklęcia.
Są podstawowe, czyli Eitos, Iskos i Olor. I Iskos działa na Eitos, Eitos na Olor i Olor na Iskos.
Wy wierzycie w magię?
Myślę, że tak. Czasem nawet mówią, że to jest polski Hogwart.
Panie nam mówiły, że dzisiaj w nocy te różdżki się uaktywnią i będziemy mogli ich używać.
Czego byś sobie zażyczył? Co zamienił? Co zaczarował?
Ja bym chciała wyczarować tak, żebym nie musiały się już nigdy uczyć.
Ja na pewno bym chciała na przykład kogoś podnieść zaklęciem, które unosi.
Ja chciałbym zaklęciem zrobić tak, żeby mój kolega w nocy nie chrapał.
Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Minęło 220 lat, odkąd Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających. Wczoraj zobaczyć to miejsce można było za darmo.
Jest to jedno z nielicznych miejsc, które stoi oryginalne w swojej oryginalnej strukturze, w oryginalnych murach, które rzeczywiście są nasycone historią.
Siedzicie sobie tutaj Państwo w cieniu drzewa i gracie w grę.
To jest taka typowa XVIII-wieczna planszówka, gra typu gęś, gra... Losowa, bo używamy oczywiście kości do gry.
Pan tutaj bank trzyma.
Trzymam.
8. To 8 za co pani zapłaciła teraz?
Za wejście do labiryntu.
Z Martą Gołąbek z działu sztuki Muzeum w Wilanowie, a także zwiedzającymi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Kreinert.
inne oblicza sportu.
Światowa Federacja Lekkiej Atletyki wraca do testów płci. Każda zawodniczka, żeby przystąpić do zawodów na poziomie międzynarodowym, będzie musiała taki test przejść chociaż raz w życiu. Negatywny wynik badania będzie wymogiem już podczas wrześniowych Mistrzostw Świata w Tokio. Na czym będą polegać nowe testy? Czy są skuteczne w 100%? O to wszystko lekarza lekkoatletycznej kadry Jarosława Krzywańskiego zapytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak.
Federacja Międzynarodowa wprowadza testy płci, które kiedyś już funkcjonowały. Czy pan jako lekarz kadry ma już ogląd, na czym będą w ogóle polegały te testy płci? I rozumiem, że obejmą tak jak kiedyś tylko kobiet.
Tak. Testy będą dotyczyły kobiet i generalnie tutaj w swoim dokumencie takim regulującym całą tą procedurę Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna podaje jako główny cel właśnie ochronę kategorii kobiet i dobro z tym związane, stąd wprowadza we współzawodnictwie w kategorii kobiet obowiązkowe testy płci. Te testy płci będą wykonywane raz w karierze zawodniczej. Można je wykonać z badania krwi, można je wykonać z wymazu z błony śluzowej jamy ustnej, więc tutaj jest dowolność. To badanie polega na tym, że oceniamy, czy badana osoba posiada bądź nie gen o nazwie SRY. To jest gen zlokalizowany na chromosomie Y, czyli chromosomie męskim. Jest to gen, który warunkuje tak naprawdę rozwój męskich cech płciowych, czyli rozwój czynnika TDF, czyli Testis Determining Factor, czyli gen warunkujący rozwój czynnika, który powoduje powstanie jądra u mężczyzn, prawda? I z całego szeregu zmian, następstw fizjologicznych, które są związane z rozwojem męskiej budowy ciała, męskiego organizmu. Więc osoba, która chce startować w kategorii kobiet, nie może mieć tego genu. Mówiąc krótko,
to eliminuje ryzyko błędu w pomiarze, w teście w 100%, obecność lub brak tego genu. Czy mogą się zdarzyć przypadki, że będą wątpliwości?
Nie ma testu idealnego tutaj, pojedynczego testu, który by nam jasno rozwiązywał problem i pokazywał, ty jesteś kobietą, ty jesteś mężczyzną, bo problem w ogóle jest na świecie z nomenklaturą, z procedurami medycznymi. Mówimy tutaj o tak zwanym zróżnicowaniu rozwoju płciowego, prawda? I według danych medycznych to zróżnicowanie rozwoju płciowego, podkreślam zróżnicowanie, nie zaburzenie historycznie nazywane, ono może dotyczyć 1,6, nawet do 2% populacji.
Mówimy o czysto biologicznym, tak. Nie w pojmowaniu tego, czy uważa się za kobietę, tak, czy mężczyznę.
Gdzie mamy fenotypową kobietę, ale niestety może mieć właśnie tutaj jakieś zaburzenie, jeżeli chodzi o produkcję męskich hormonów, prawda? I teraz, z tą grupą będą problemy, bo World Athletics nie wskazuje tutaj dokładnie procedur, tylko będą niezależni eksperci, którzy będą się wypowiadali w każdym przypadku osobno, prawda? Czyli każdy przypadek będzie analizowany osobno, natomiast póki co ten wynik nie będzie upoważniał do startu w kategorii kobiecej. No. Historycznie prób było wiele.
No właśnie, bo były testy w latach 90., ale one były inne.
Te testy były inne, one polegały na wykrywaniu ciał Kabara, więc one były rzeczywiście, miały niską czułość i swoistość, natomiast w poprzednich latach JAW próbował zaimplementować ten poziom testosteronu, prawda? No wiemy, że stężenie testosteronu u mężczyzny jest od 10 do 15 razy większe niż kobiety, więc próbowano obligatoryjnie ustawić poziom stężenie testosteronu u kobiet, które nie mogło tam 5 nanomoli przekraczać i te kobiety miały rekomendacje poddawania się terapii obniżającej to stężenie. Natomiast dzisiaj na podstawie dostępnej wiedzy wiemy, że pomimo tego,
że są kobiety, które mogą mieć wyższy poziom testosteronu.
Mogą mieć wyższy poziom testosteronu i zostały one poddane tej terapii, mają już prawidłowy. Natomiast korzyści, jakie uzyskały dotychczas w swoim życiu, żyjąc i rozwijając się w warunkach wysokiego stężenia testosteronu powodują ich przewagę we współzawodnictwie. Te zmiany się utrzymują i one ciągle mają przewagę, mimo podjętej terapii. Więc tutaj ta zmiana, można powiedzieć, postrzegania problemu w kierunku właśnie badań genetycznych określających ten SRY.
Czy którakolwiek z polskich zawodniczek, z którymi pan pracuje, współpracuje, może mieć problem z przejściem tego testu? Jeszcze nie wiadomo?
To jest oczywiście pytanie, na które nigdy nie możemy z całą pewnością odpowiedzieć, bo to jest biologia i ona ma swoje prawa, więc jeżeli 2% populacji może to mieć, to mogą zdarzyć się takie przypadki. Ja oczywiście nie sądzę, żeby coś takiego w naszej grupie lekkoatletek miało miejsce, natomiast patrząc tak w kategorii całej populacji kobiet w lekkoatletyce światowej, myślę, że będą sytuacje, które będą wymagały indywidualnego rozważenia, ale też mam nadzieję, że te procedury będą nieco porządkowały to całe zamieszanie związane z kategorią kobiet.
Jak pan uważa, czy ten rodzaj testu, już mamy to na wstępie omówione, że nie ma testu idealnego, od tego należałoby wyjść, ale czy pan jako lekarz, nie tylko kadry w ogóle, jako lekarz, uważa, że to jest słuszny krok Światowej Federacji, że takie testy, że taki test jest i że to jest ten rodzaj testu?
Wydaje mi się, że to jest dobry krok, to znaczy to jest taki krok, na który możemy sobie pozwolić. Nie mamy lepszego testu. Z drugiej strony nie można od razu zakładać jakichś bardzo skomplikowanych procedur czy badań potwierdzających i innych rzeczy, bo koszty byłyby bardzo wysokie. Po drugie, to nie może być ideą w sporcie, że my będziemy ciągle tych zawodników badać i badać. Zresztą i tak procedury antydopingowe są bardzo skomplikowane i zawodnicy są nim często poddawani, więc to wszystko by troszeczkę całą sytuację nam gmatwało. Na dzień dzisiejszy na pewno jest to krok w kierunku porządkowania całej sytuacji. A co z tego będzie, to ja panu powiem, że jestem sam ciekaw.
To tak na koniec jeszcze zapytam po prostu, czy tu może być mowa o jakiejkolwiek dyskryminacji płciowej? Jak pan uważa jako lekarz?
Myślę, że tak. To jest właśnie ta 1,5-2% osób ze zróżnicowaniem rozwoju płciowego, gdzie będziemy mieli tam fenotypowo kobietę, prawda?
No tak, bo w drugą stronę to nie działa. Faceci, którzy mają zaniżony poziom testosteronu, prawdopodobnie nie mieliby szans w rywalizacji sportowej na wysokim poziomie, ale nie przechodzą testu.
Dlatego cały ten panel ekspertów, którzy pracują nad tymi procedurami, zaangażowani są nie tylko genetycy, lekarze, ale również prawnicy, specjaliści od praw człowieka, tak żeby ten system jakiś zharmonizować. Więc to pewnie jest jeszcze ciągle proces i to będzie proces, natomiast jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że on nieco uporządkuje całą sytuację.
A z lekarzem lekkoatletycznej kadry Jarosławem Krzywańskim rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.